Jeśli kiedykolwiek zaciągnąłeś pożyczkę, prawdopodobnie znasz szczegóły zaciągniętego długu. Masz pożyczoną kwotę, stopę procentową i termin, w którym dług jest spłacany. No chyba, że była to pożyczka we franku szwajcarskim, wtedy nie wiadomo w sumie niczego. Czasami jednak termin spłaty pożyczki może być bardzo długi. W nielicznych przypadkach długi mogą być obsługiwane bezterminowo. Dowiedz się więcej o niezwykle starych długach, których spłata trwa wieczność. W tym odcinku Wszystko Wszędzie. Zapraszam! Poniedziałek to bardzo dobry dzień na podcast o spłacaniu długów. Jeśli weźmiesz kredyt hipoteczny na swój dom, prawdopodobnie będziesz go spłacał między 20 a 40 lat. Jeśli dostaniesz ustaloną kwotę pieniędzy, a następnie spłacisz dług w ratach, aż dług zniknie i go nie będzie. Proste. Jednak długi, które ty lub ja możemy zaciągnąć, są zasadniczo ograniczone przez jedną rzecz. Długość naszego życia. Nikt nie udzieli ci kredytu dłużej, niż możesz żyć. Ja na przykład prawdopodobnie nie dostałbym już kredytu na 40 lat. Jednak pożyczkodawcy przyjmują, że niektóre sprawy istnieją wiecznie. Na przykład kraje. Kiedy zaciągają dług, aby sfinansować takie rzeczy jak wojny lub projekty infrastrukturalne, mogą w końcu płacić za to przez dziesięciolecia, a nawet stulecia od udzielenia pożyczki lub kredytu. Weźmy na warsztat jeden z najbardziej znanych przypadków, w którym rząd musiał zapłacić pieniądze przez bardzo długi czas. Niemcy po I wojnie światowej. W traktacie wersalskim przegrana strona, czyli państwa centralne, takie jak Bułgaria, Austria, Turcja i Niemcy, musiały zapłacić aliantom za szkody. Niektóre z nich, na przykład Bułgaria, Austria i Turcja, szybko wymiksowały się ze spłaty, a ich długi zostały częściowo lub całkowicie umorzone. Niemcy jednak musiały zapłacić większość tej kwoty. W 1921 roku ustalono harmonogram płatności, zgodnie z którym Niemcy musiały zapłacić równowartość 33 miliardów dolarów. Między innymi te obciążenia doprowadziły do sytuacji, w których ludzie chodzili do sklepu z taczkami pieniędzy w Republice Weimarskiej w latach 20., a Niemcy tak naprawdę nie płaciły na czas. Francja więc okupowała Zagłębie Rury w 1924 roku, ponieważ nie otrzymywała spłaty, zachowując się bardziej jak lichwiarz egzekwujący dług od dłużnika. Cały ten proces był wielkim upokorzeniem dla Niemiec i w niemałym stopniu pomógł partii nazistowskiej dojść do władzy, a w 1932 roku partia ta doprowadziła do całkowitego wstrzymania przez Niemcy spłat reparacji wojennych. Alianci jednak nie zapomnieli. Po zakończeniu II wojny światowej i okupacji Niemiec, alianci wciąż pytali, gdzie są nasze pieniądze? W 1953 roku Niemcy zgodziły się na nowy plan spłaty, aby spłacić połowę pozostającego długu jeszcze z czasów I wojny światowej. A Niemcy dokonały ostatniej płatności w ramach płatności Traktatu Wersalskiego 3 października 2010 roku, 91 lat po ustaleniu warunków spłat. Niemiecki dług nie był najgorszym, jaki naród musiał spłacać drugiemu. Najbardziej niesprawiedliwym długiem w historii ludzkości między państwami był dług Haiti, które musiało płacić Francji za swoją wolność i niepodległość. W 1804 roku niewolnicy na Haiti powstali i wyrzucili Francuzów, stając się drugim niepodległym krajem na półkuli zachodniej po Stanach Zjednoczonych. W 1825 roku francuskie okręty wojenne zapukały do drzwi i zażądały pieniędzy jako rekompensatę za utracone mienie przez Francuzów, w tym za niewolników należących do francuskich obywateli. Zasadniczo Francuzi chcieli pieniędzy, ponieważ Haitańczycy chcieli być wolni. W zamian Francja obiecała uznać Haiti. Haiti w tamtym czasie nie miało zbyt wielu argumentów, aby negocjować. Nie mogli równać się z Francuzami militarnie, a w 1825 roku istniała bardzo realna groźba, że znowu mogą zostać zniewoleni, jeśli Francuzi dokonają inwazji. Zgodzili się więc zapłacić 150 milionów franków francuskich. Chociaż ta kwota została zmniejszona nieco później do zaledwie 90 milionów franków, nadal było to 5 razy więcej niż produkt narodowy brutto z całego roku na Haiti. Jest to absurdalnie druzgocące brzemię dla biednego kraju. Haiti nie zdołało spłacić długu aż do 1947 roku, przez 122 lata po tym, jak zgodzili się go zapłacić Francuzom. A Francja do dziś nie chce oddać zdobytych w ten sposób pieniędzy. A skoro mowa o Francji, to wciąż spłacają oni swój bardzo stary dług, chociaż nie jest on tak uciążliwy jak ten, który sami narzucili dla Haiti. W 1738 roku Claude Linot służył jako doradca finansowy księcia Bouillon. W ramach zapłaty książę zgodził się płacić panu Linot rentę w wysokości 1000 liwrów francuskich rocznie, która miała trwać aż do daty śmierci ostatniego żyjącego spośród potomków państwa Linot. To była naprawdę dobra oferta. Wykwalifikowany rzemieślnik w tym czasie zarabiał około 400 liwrów rocznie. Wartość w tamtym czasie wynosiła 10 uncji złota lub 150 uncji srebra. Ostatecznie księstwo to zostało wchłonięte przez Francję podczas rewolucji francuskiej, a rząd francuski przejął wszystkie aktywa i pasywa, czyli też zobowiązania. Następnie Francja przeszła na franka, następnie na nowego franka po II wojnie światowej, a następnie na euro. Aktualna wartość renty wynosi 1,20 centów euro miesięcznie. Cóż, rodzina Linotte była bardzo owocna i nadal ma potomków 282 lata po ustanowieniu renty. Maria i Jean Verrier z Paryża są odbiorcami renty dożywotniej i mają dokumenty, aby to udowodnić. Jednak koszt papierkowej roboty nie sprawia, że warto nawet poświęcić czas na jej odebranie. Rząd brytyjski także ma długi jeszcze z XVIII wieku, które wciąż spłaca. W 1927 roku Brytyjczycy zadłużyli się z powodu wielu czynników, w tym paniki na Morzu Południowym w 1720 roku, wojen napoleońskich, wojny krymskiej i niedawno stoczonej I wojny światowej. Ówczesny kanclerz skarbu Winston Churchill wyemitował tak zwaną 4% pożyczkę skonsolidowaną. To, co było w nich wyjątkowe, to fakt, że obligacje te nie miały daty ważności. Obligacje były spłacane bezterminowo. W 2014 roku w końcu Brytyjczycy podjęli działania mające na celu wykupienie większości tych obligacji, ponieważ stopy procentowe są teraz dużo niższe, a posiadanie czegoś, za co muszą płacić w nieskończoność, jest ogromnym zobowiązaniem. Podobnie Wielka Brytania spłaciła tylko swoje pożyczki Land Lease, których udzielały im Stany Zjednoczone podczas II wojny światowej, dopiero w 2006 roku. Niekwestionowanym królem wieczystego długu są jednak obligacje wyemitowane w 1648 roku przez zarząd spółki wodnej Let Dijk Bovendams w Holandii, czyli tzw. Waterschap. Holenderskie urzędy do spraw gospodarki wodnej są organami półrządowymi, pursamorządowymi, których uprawnienia ograniczają się albo są aż tak duże, że dotyczą kwestii wody i poziomu wód w kraju. Mogą opodatkować ludzi, mieszkańców, wydawać te pieniądze na projekty związane z kontrolą wody. W 1648 roku spółka Let Dijk Bovendams wyemitowała obligacje, za które płaciła 5% odsetek w nieskończoność. Odsetek ten został później obniżony do 3,5%, a następnie do 2,5% rocznie w XVIII wieku. Obligacja była obligacją na okaziciela, co oznaczało, że ktokolwiek posiadał fizyczny dokument, mógł raz do roku odebrać odsetki. Normalnie taki dług byłby spłacany przez rządy i prawdopodobnie już dawno zostałby w całości wykupiony. Holenderskie jednak spółki gospodarki wodnej, czyli Waterschappen, nie są jednak do końca rządami. Istniały w czasie wojen i rewolucji. Przetrwały różne rządy, królów, wojny napoleońskie, wojny hiszpańskie i wciąż istnieją. A przez wszystkie wojny i tumulty ostatnich 400 lat ta spółka płaciła odsetki od swoich obligacji. I zamierzają wywiązywać się ze swoich zobowiązań przez wieczność. W 2003 roku amerykański Uniwersytet Yale kupił obligacje za $25,000. Te właśnie holenderskie obligacje. I tu chciałbym zauważyć tak na marginesie, że niedawno słuchałem podcastu Polaka, który tam uczy się i wykłada na tym uniwersytecie i powiedział on, że budżet Uniwersytetu Yale jest większy niż cały budżet polskiego Ministerstwa Edukacji. I wszystkich wyższych szkół w Polsce razem wziętych. Taka ciekawostka. Wracając do obligacji, Uniwersytet w Yale kupił za 25 tysięcy obligacje w holenderskiej spółki wodnej napisaną na skórze kozy jako dobrą inwestycję. Dlaczego? Pierwotnie napisany dokument na koziej skórze a obligacja była tak stara, że wartość dokumentu jako przedmiotu kolekcjonerskiego przewyższała jego wartość jako instrumentu finansowego. Ponadto, ponieważ była to obligacja na okaziciela w momencie zapłaty odsetek, została ona zapisana na samym dokumencie. W końcu zabrakło miejsca na to, kto wypłacił odsetki na tej skórze kozy biednej. Więc w 1944 roku do dokumentu dodano suplement, aby śledzić wypłaty odsetek. Aby pobierać odsetki, przedstawiciel Uniwersytetu Yale musiałby polecieć ze Stanów Zjednoczonych do Holandii, aby okazać obligacje, skórę kozy i dodatkowy kupon i odebrać osobiście zapłatę. Biorąc pod uwagę jednak wartość obligacji i jej kruchość, nie chciano, aby opuszczała ona co roku muzeum. W 2015 roku przedstawiciel Yale poleciał do Holandii, aby odebrać 12-letnie odsetki, które wynosiły aż 136,20 €. Dziś rzadko widuje się już obligacje wieczyste, a nawet obligacje na okaziciela. Większość obligacji jest rejestrowana i opłacana elektronicznie i ma opcję kupna, dzięki której można je odkupić w dowolnym momencie. Ciekawe są pierwsze polskie obligacje, które zostały emitowane w 1800 i w 1900 latach. Sam posiadam obligację wyemitowaną przez Zarząd Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, opiewającą na 500 rubli w złocie, służącą do finansowania systemu kanalizacji, który został zbudowany i służy warszawiakom do dzisiaj. Obligacja ta obiecywała każdemu posiadaczowi tego dokumentu wypłatę odsetek w wysokości 4% rocznie. Często finansując różne duże wydatki, nie zdajemy sobie sprawy, jak długo będą one wpływać na życie ludzi w kolejnych dziesięcioleciach, a nawet stuleciach. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy odcinek. Po serii kilku negatywnych komentarzy postanowiłem odłożyć na później albo na wieczne nigdy dobieranie muzyki w tle tego podcastu. Prawdopodobnie słuchacze wolą słuchać samego głosu. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam jutro na następny odcinek. Bądźcie ciekawi!